Dzisiaj chciałbym mówić na temat próby. To będzie nasz temat. I wybrałem kilka wersetów ze Słowa Bożego, które chciałbym dzisiaj razem z wami w związku z tym przeczytać. I taki może pierwszy werset, od którego chciałbym zacząć, on jest taki, powiedziałbym, może najbardziej kontrowersyjny z tych wersetów, które będziemy czytać, bo coś zakłada, czego przy próbie specjalnie nikt z nas nie oczekuje. A jest to tekst zapisany w liście Jakuba, 1 rozdział, 2 werset. I jest tam napisane tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Tak się zastanawiam nad tym, czy to nam tak odpowiada, że kiedy próby przechodzimy, to mamy mieć wielką radość. No, raczej nie spodziewamy się radości, bo próba nam się bardziej kojarzy z jakimś takim niemiłym doświadczeniem w naszym życiu. I tutaj nagle w tym wersecie takie słowo radość w czasie próby. To jest dość zaskakujące. I chciałbym, żebyśmy się temu bliżej przyjrzeli. Ja wypisałem tutaj ten werset, ale koniec tego wersetu jest troszeczkę, jak widzicie, inny, ponieważ wziąłem tą końcówkę z innego tłumaczenia, w tym tłumaczeniu dosłownym, interlinearnym. Jest napisane, może cały ten werset przeczytam i wstawię tą część po przecinku z innego tłumaczenia. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, kiedy w doświadczenia rozumnie wpadacie. Tak, myślę, że to lepiej brzmi ten werset. Poczytujcie sobie za najwyższą radość, kiedy w doświadczenia rozumnie wpadacie. Czyli mamy zrozumienie doświadczenia, czyli mamy właściwą perspektywę, jak popatrzeć na doświadczenie, jak popatrzeć na próbę w naszym życiu. Tak jeszcze zajrzałem do słownika, co oznacza to słowo próba. Więc w tym greckim tekście Nowego Testamentu można znaleźć dwa słowa greckie, które mówią o próbie albo o doświadczeniu. I wziąłem właśnie, bracia i siostry, ze słownika kilka tych słówek, które można tutaj umieścić, kiedy mówimy o próbie, użyć ich w tłumaczeniu w każdym bądź razie. A więc można użyć słowa wypróbowanie, doświadczenie, kuszenie albo nawet pokusa. I to cały czas jest to samo słowo greckie, które można w ten sposób przetłumaczyć. W naszym tekście jest użyte słowo próba, ale można również mówić o wypróbowaniu, o pokusie, o kuszeniu. I to drugie słowo, które też odnosi się do doświadczeń, do prób, znaczy uznać coś za wartościowe, sprawdzone. Więc teraz, kiedy my coś mamy wartościowe, coś sprawdzone, to do tego podchodzimy zupełnie w inny sposób. Ważne jest, kiedy coś sprawdzimy, kiedy coś odkryjemy, że ma wartość, no wtedy możemy się cieszyć. Niedawno nasza kadra piłkarska miała sprawdzian. Był mecz. Powiem, że dobrze wypadliśmy, dobry wynik, ale przeciwnik był taki raczej nie z górnej półki i nie, w tym sprawdzianie nie brali udziału ci najlepsi nasi piłkarze, ale trener, ten selekcjoner naszej reprezentacji piłkarskiej postanowił wypróbować zawodników, którzy by mogli zastąpić tamtych. I przede wszystkim wiadomo, że w następnym meczu w eliminacjach Mistrzostw Świata w drużynie polskiej nie zagra defensywny pomocnik. I tam wszyscy dziennikarze przyglądali się temu piłkarzowi, który grał właśnie na tej pozycji defensywnego pomocnika, bo wszyscy myślą o tym meczu, który nadejdzie i trzeba zastąpić jednego z defensywnych pomocników, bo on wiadomo, że nie wystąpi, bo nałapał dużo żółtych kartek, no i przepisy mówią, że nie może z taką ilością żółtych kartek wystąpić w tym meczu, a więc już z góry wiadomo, że musi mieć następcę jakiegoś. I on wypróbowywał. I wydaje się, że znalazł kogoś wartościowego. Widziałem, jak potem wywiad z nim robili dziennikarze, był bardzo zadowolony z tego sparingu, z tej próby, że gdzieś znalazł wartościowego, sprawdzonego już następcę za tego piłkarza, który nie będzie mógł w najbliższym eliminacyjnym meczu naszej reprezentacji narodowej wystąpić. I bracia i siostry, tak też jest z próbą, że próba jest czymś wartościowym. Czyni to przeżycie nas takim bogatszym w doświadczenie, w rozumienie sprawy, ponieważ myśmy się sprawdzili w takiej, a nie innej sytuacji. I powiem wam, w moim życiu miałem też różne próby, rozmaitego typu doświadczenia. I pamiętam, to było wiele lat temu, na początku naszego małżeństwa, moja żona dostała krwotok. I musiałem nagle z nią się udać do szpitala. I szybko poszedłem na dół, żeby przygotować już samochód do tego, żebyśmy mogli pojechać do tego szpitala, i przychodzę przed ten samochód na parkingu i patrzę się, jest rozbita boczna szyba, podchodzę bliżej, patrzę, są wyrwane przewody od stacyjki, próbuję, czy coś w ogóle w tym samochodzie działa. Okazuje się, że akumulator jest rozładowany i że nawet, zdaje się, linka od ssania, bo ten samochód, to są dawne czasy, trzeba by było właśnie za pomocą takiej linki włączyć ssanie, żeby go w ogóle uruchomić. Patrzę się, no nic nie działa. I tu nagle w takim jestem, można powiedzieć, stresie. I jeszcze dodatkowo taka sytuacja się wydarzyła. I tak przeszło mi przez głowę, Panie Boże, ale czemu to w takim momencie taka rzecz się dzieje? I powiem wam, uspokoję was, że z moją kochaną żoną, jak widzicie, wszystko w porządku jest tutaj na miejscu. Sprawa przybrała dobry obrót później, ale powiem wam, że zacząłem się zastanawiać, co to oznacza w moim życiu. W dodatku ja miałem jeszcze wtedy podjąć bardzo ważną decyzję o moje życie duchowe. takich sprawach duchowych. I to nagle wszystko się skumulowało w jednej takiej chwili. I zadałem sobie pytanie, czy to Bóg sprawił? Czy kto inny? To, że takie wydarzenie mnie spotkało. Mamy do doświadczenia podchodzić rozumnie. Więc zacząłem myśleć nad tym i patrzę się na ten samochód. No, czy Bóg jest złodziejem, włamywaczem? W Biblii czytamy, że ktoś jest, kto przychodzi kraść i zabijać. Pamiętacie, kto to jest? Diabeł. I pomyślałem sobie, nie, to Bóg z tym niewiele ma wspólnego. To jest mój przeciwnik, który przyszedł i chce mnie po prostu w tym momencie zniechęcić. Chce, żebym się załamał, chce, żebym jeszcze Bogu coś powiedział, tak jak my to lubimy. O Boże, za jakie tam to i czemu to mnie nie wyratowałeś i tak dalej, i cały ten przewód nasz na temat tego, jak to Bóg powinien działać w naszym życiu, a jak nie działa. I wiecie, poszedłem na, wtedy jeszcze była milicja obywatelska, poszedłem na komendę, no i zgłosiłem, że mam włamanie do samochodu. No ten, który przyjmował mnie, mówi, nie, to nie do mnie, to proszę tam obok do pokoju. Ja sobie myślę, co to znowu się dzieje tutaj. Wchodzę, a tam już ten milicjant, który tę sprawę prowadził, mówi mi, że jestem 11, który się zgłosił, bo wtedy na naszym osiedlu 11 włamań było w jedną noc do samochodów. Okazało się, że z domu poprawczego uciekł chłopczyk, który miał 16 lat i dziewczynka, która miała 13 lat. I oni rozpruli 11 samochodów, 11 się im udało uruchomić i pojechali tym samochodem w kierunku Pszczyny i tam ich milicja złapała. Także jak ja już wszedłem i powiedziałem, co mi zginęło z tego samochodu, a najważniejsza rzecz była w tamtych czasach, młodzi nie wiedzą, o co chodzi, ale chcę wam powiedzieć, że były kartki kiedyś w Polsce, nie tylko na mięso, ale też i na benzynę. I ten złodziej wziął mi te kartki. I ja już tak myślę, no samochód jakoś ten, ale kartek nie mam na benzynę. No i kiedy wszedłem tam do tego, ten milicjant ze mną rozmawia, otwiera szufladę i wyciąga od razu, mówi, to są pańskie kartki, ja patrzę, no moje, już taki byłem zadowolony, wszystko odzyskałem od razu tam, i kiedy poszedłem i tak w sumie miałem radość, bo to wszystko się tak odwróciło potem w dobrym kierunku i te moje sprawy też się poukładały duchowe, tak jak się powinny poukładać. Ja się nie przestraszyłem tego, co się stało. Podjąłem dobre decyzje wtedy, nie żałuję tego. I właśnie tak myślę o tym dzisiejszym słowie. Poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, kiedy w doświadczenia rozumnie wpadacie. My przeważnie w doświadczenia wpadamy w panice. To jest totalna panika, bo tamto, co robić, jak, gdzie dzwonić, co i tak dalej. A często nie mamy takiego prostego nawyku, żeby zatrzymać się i po prostu się pomodlić. I powiedzieć, Panie, proszę Cię, ratuj. Bo jestem w takiej sytuacji, ja niejednokrotnie miałem takie sytuacje, gdzieś coś się takiego wydarzyło, no i ręce mi opadły i stałem tak w miejscu, no co robić? No i taki nawyk, zaczynam się modlić i za chwilę jest rozwiązanie. To jest niesamowite, że jest rozwiązanie, bracia i siostry. Dlatego tak ten werset, kiedy pomyślimy nad nim tak szerzej, głębiej, to on rzeczywiście mówi o bardzo, bardzo specyficznej sytuacji, ale też o właściwej reakcji człowieka, który przeżywa próbę, doświadczenie. tam jest napisane, poczytujcie sobie to za najwyższą radość, ponieważ wyjdziecie z tego bardziej ugruntowani w wierze. Jeżeli rozumnie do tych spraw podejdziecie, jeżeli w Boży sposób będziecie szukać rozwiązania, to rzeczywiście macie się z czego cieszyć. Ale jak po ludzku to rozwiązujecie, jeżeli jest totalna panika, to bracia, będzie klęska. To będzie kłopot. Dlatego to słowo nas uczy właściwego spojrzenia na próbę w naszym życiu. Wiecie, kiedy jest próba, czasami ta próba to nie jest jeden dzień. Czasami to dłużej trwa. I ludzie wpadają, zwłaszcza teraz tutaj w tych krajach wysoko uprzemysłowionych, bogatych, europejskich, bardzo często ludzie wpadają w depresję. W tych uboższych społeczeństwach tego nie ma. Ale to cechuje właśnie te bogate społeczności, że ludzie bardzo często wpadają w depresję z powodu często przewlekłego stresu, który towarzyszy ich życiu. I to jest coś, co działa bardzo negatywnie na podejmowanie decyzji, rozumnych decyzji. A my dzisiaj mówimy o rozumnym wpadaniu w doświadczenie. Kiedy człowiek jest w stresie, kiedy pojawia się depresja, to dzieją się takie ciekawe rzeczy w jego mózgu. I o tym dzisiaj wam parę słów chciałbym powiedzieć. Jest coś w mózgu naszym, takiego jak taki ośrodek, który jest odpowiedzialny za nagradzanie nas. I my, kiedy coś zrobimy dobrze, jeszcze ktoś przyjdzie i pochwali nas, o, miód na sercu, tak się dobrze poczuliśmy. To jest właśnie to działanie. I wiecie, kiedy przychodzi stres, kiedy przychodzi depresja, to zaczyna nie działać. Ten ośrodek zaczyna szwankować. I my się źle czujemy. Jesteśmy w ogóle tacy przygnębieni z powodu tego, co nas spotkało i jeszcze nie mamy żadnej nagrody, żadnej pociechy. Rozumiecie mnie, o czym mówię? Lekarze w różny sposób próbują temu zaradzić. Mamy różne środki chemiczne, którymi możemy wpłynąć na te metabolizmy w naszym organizmie i często jakąś tabletkę dostajemy i ona ma na zadanie uruchomić znowu ten ośrodek, który nie działa w naszym mózgu. Ostatnio przeczytałem, jeżeli chodzi o badania naukowe mózgu, to się okazało, że w czasie depresji zmniejszają się płaty przedczołowe kory mózgowej. Po prostu mózg, bracia i siostry, zaczyna się kurczyć. Jak, wiecie, jak w komputerze twardy dysk mamy zapełniony i kurczy się ta przestrzeń wolna, to wtedy w komputerze, jeśli jest mało miejsca na twardym dysku, to komputer spowalnia. To powoli wszystkie wykonuje te funkcje, które mu zadamy do wykonania i nas to denerwuje. Dlatego często chcemy wtedy albo dokupić pamięci operacyjnej, albo po prostu kupić nowy dysk, żeby przyspieszyć działanie komputera. I wiecie, naszym mózgiem jest też podobnie, że on też może spowolnić, zwłaszcza jak nie ma wszystkich połączeń, zwłaszcza jak on się zaczyna kurczyć. To jest niesamowite, że mózg potrafi się kurczyć. I wtedy my zaczynamy mieć problem już nie tylko taki czysto psychiczny, ale wręcz fizyczny. I co ciekawe przeczytałem w tym artykule na temat zmniejszania się mózgu. Przeczytałem taką rzecz, że przez wyniszczenie tej tkanki obniża się zdolność do odpierania pokus. Wyobrażacie sobie? Jeśli zaczyna się zmniejszać ta kora mózgowa, to obniża się zdolność do odpierania pokus. To jest wszystko jakoś powiązane ze sobą. I dlatego, bracia i siostry, my powinniśmy zadbać o nasz mózg. Bo my, kiedy przychodzi próba, mamy w rozumny sposób działać. Mamy w rozumny sposób wpadać w doświadczenia, w próby. I dlatego nasz rozum musi dobrze działać. I teraz chciałbym, bracia i siostry, nie tylko was z tą wiadomością, z tą informacją o tym, że w czasie depresji mózg może się kurczyć, zostawić, ale chciałbym wam podać kilka takich porad lekarskich. To są nie moje porady, to są porady doktora Henryka Wiei, który mówi jako lekarz chrześcijański, co w takiej sytuacji depresyjnej człowiek powinien zrobić. No i pierwsza rzecz, pójść na spacer. Ludzie, którzy są w stresie, w depresji, oni się zamykają sami w sobie i często zamykają się gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu i nie wychodzą stamtąd. Na odwrót, bracia i siostry. Jak nie macie ochoty wyjść, otworzyć drzwi i wyjść. I na spacer. Mamy jeden z najpiękniejszych parków w Polsce. Park Habsburgów w Żywcu. Ja często idę, bo muszę chodzić na pocztę, bo mamy skrytkę pocztową, nasz zbór i muszę iść na tą pocztę i często idę właśnie przez ten park. I to, tu myślę o tym, o tamtym, o tamtym i nagle czemu nie popatrzeć, jakie piękne dzisiaj te drzewa. Zobacz, jaki nowy klomp kwiatów koło fontanny zrobili w tym roku. Wieczorem nagle, wiecie, że fontanna w parku podświetlana jest cała kolorowa. No można się pozachwycać. A w nocy, zimą, jak idziecie, jak zaświecą te latarnie, jaki piękny, bajkowy krajobraz, kiedy po tym śniegu chrupiącym tak się człowiek przejdzie, to czuje życie. Ale kiedy jest w stresie, to przebiegnie przez park, ani nie wiedział gdzie, i te problemy, i te sprawy. Bracie, spacer. Otwórz się. Popatrz, co jest wokół ciebie. Popatrz, jaki piękny jest świat, który ciebie otacza. Takie piękne miejsca. Lesiu, pięknie jest nad jeziorem, prawda? Często tam chodzisz. Ty chodzisz od strony Pieczykowic, a od strony Żywca i tak patrzymy razem. Lesiu na tą wyspę z jednej strony, ja z drugiej. Ale pięknie jest. Bracia i siostry, warto wziąć rower, pojechać, zobaczyć coś takiego. To bardzo dobrze działa. Nie będzie się wam kurczył mózg. Nie będziecie musieli chemii zażywać. Doktor Wieja mówi, że bardzo ważne jest, żeby mieć myśli Boże. Diabeł chce od razu, jak macie próbę, przyjść do was i pokazać wam, jaki to jest Bóg do kitu. A widzisz, miał ci pomóc, a nie pomógł. Prawda? Więc my mamy mieć Słowo Boże. Skąd? Skąd masz mieć to Słowo Boże? No z Biblii. No wejrzę, otwórz Biblię. I nie musisz dużo czytać. Może jeden rozdział, może jakiś fragment. Ja wiem, że się ciężko pozbierać w depresji, w stresie. Ale powiem wam, mam taki kalendarz na ścianie i na nim są wersety. Jest jeden werset. I bracia i siostry, czasem dobrze przez miesiąc czasu, ja jestem kiepski uczeń, więc potrzebuję miesiąca czasu nauczyć się ten werset na pamięć, który na tym kalendarzu jest. I macie go w sercu swoim. I chodzicie z nim. I powtarzacie go. I mówicie, jak dobry jest Bóg. Jak dobre są obietnice Boże. W ubiegłą niedzielę tu brat usługiwał i mówił, że jest około 6000 obietnic Bożych w Biblii. Jak zaczniesz czytać, na pewno na jakąś trafisz. Uchwyć się Słowa Bożego. Miej go w swoim sercu. Naucz się go po prostu. Bo czasami nie masz pod ręką Biblię, żeby otworzyć. Ale jak masz, tutaj mózg pracuje, uaktywniasz go, bo się uczysz tego wersetu i umiesz go powtórzyć. I on z twojego mózgu, z twojego rozumu idzie i idzie tak powoli, powoli i trafia gdzie? Do serca twojego. I to jest bardzo dobrze, kiedy Słowo Boże mieszka w twoim sercu, bracie i siostro. A więc to jest druga rzecz, bardzo ważna. Pójdź na spacer. Miej werset biblijny ze sobą. I kiedy idziesz, możesz wypowiedzieć ten werset, możesz sobie rozmyślać też na łonie natury o tym słowie. Jakie to proste, jakie to przyjemne. Zaraz inaczej się poczujesz. Trzecia rzecz to nasze kontakty z ludźmi. Jak macie depresję, stres, to nie idźcie do ponurego sąsiada, który zawsze narzeka. Ile razy byście go spotkali, wiecznie ma problemy, wszystko trzeba wymienić, wszystko jest złe, w ogóle cały świat do kitu. Nie, nie, idźcie do człowieka, który jest pogodny. Są tacy ludzie, którzy są pogodni. Oni czasem widzicie, że coś przeżywają, nawet przykrego, ale są pogodni, mają nastawienie pogodne do życia. Optymistyczne spojrzenie na życie. To jest wasz przyjaciel w depresji. A nie ktoś, do kogo pójdziecie, on was jeszcze bardziej zdołuje, niż byliście. I przeżywacie zamiast depresję, to mega depresję. Rozumiecie mnie, o co chodzi? I doktor Wieja powiada, że trzeba uaktywnić ten ośrodek, który jest odpowiedzialny za nagradzanie nas. I jak to zrobić? Pomagaj innym. Coś zrobisz dla kogoś dobrego, lepiej się poczujesz, prawda? Jeszcze jak on jest wdzięczny, idźcie do takiego, co lubi być wdzięczny, bo niektórzy, to wiecie jak jest, jeszcze mówią, a niepotrzebnie mi to w ogóle robił, a to na co. A ktoś niewiele coś mu zrobicie, jest tak zachwycony, jest tak zadowolony, od razu uruchamiają się wszystkie synapsy, od razu mózg zaczyna działać, od razu te tkanki wszystkie się rozkurczają i macie, bracia i siostry, w pełnej objętości mózg. Nic się nie skurczyło. To są takie proste porady chrześcijańskiego lekarza. No tu zamiedzy. dwie górki dalej mieszka, także można do niego pojechać. No, prawdopodobnie to samo powie. Moi kochani, miałem te wersety wam czytać. No, na razie się na jednym zatrzymałem. Wypadałoby, żebym jeszcze więcej coś przeczytał. Więc może z tego listu Jakuba, 12 werset przeczytajmy. Mamy otwarte Biblię, list Jakuba, pierwszy rozdział. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Bracia i siostry, popatrzcie, zaczynamy rozumieć, kiedy Jakub mówi o radości w czasie próby, kiedy czytamy ten werset. Popatrzcie, czy nie chcielibyście być błogosławieni? Czy nie chcielibyście otrzymać jakiejś nagrody? Tak. Kto by nie chciał otrzymać? Bracia i siostry, my jesteśmy chętni do otrzymywania nagród. I tutaj jest napisane właśnie, że w próbie, kto wytrwa w tej próbie, to będzie błogosławiony. Błogosławieństwo spocznie na tobie. I co ciekawe, w tym wersecie jest napisane, że otrzymasz nagrodę, weźmiesz wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Bracia i siostry, te trudności naszego życia nie są bez znaczenia dla Boga. Nie są bez znaczenia dla Boga. Bóg ma nagrody dla nas przygotowane. Kiedy ten temat związany z eschatologią tutaj omawialiśmy, ja kiedyś poświęciłem dużo czasu na wymienienie wszystkich tych nagród, które czekają u Pana dla tych, którzy będą wierni do końca, którzy wytrwają w próbie wiary, którzy nie odpadną od wiary. Nie na próżno biegniesz, nie na próżno przechodzisz te różne doświadczenia. Jest nagroda za próby. Bo ktoś mówi: o bracie kochany, ale tak popatrz na mnie, już 10. próba w tym roku, a ten co po mnie siedzi ani jednej, no powiedz mi, jak to jest? Bracia i siostry, wspaniale jest. Poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Bo jest nagroda w niebie. Niechże on się martwi, że nie dostanie tej nagrody. Ale ty się ciesz, bo jest nagroda w niebie dla ciebie. To nie tak, że ty tutaj się namordujesz i nic z tego nie będziesz miał. Ja zbawiony, on też zbawiony, ale co u mnie w życiu, a u niego? Bracia i siostry, możemy się zamienić w narzekających ludzi. Na tym diabłu zależy. Byście narzekali, żebyście, kiedy próby przyjdą, żadnej radości nie mieli, że kiedy próby przyjdą, żebyście kompletnie nie rozumieli, co się dzieje i po co to jest w waszym życiu. Na tym zależy diabłu. Ale Słowo Boże mówi, że my mamy w rozumny sposób wpadać w te doświadczenia i w rozumny sposób przechodzić te próby. Dlatego się mamy uczyć ze Słowa Bożego, jak do takiej próby ma się przygotować wierzący człowiek. Jak ją powinien przejść? Bracia i siostry, czasem to są wielkie próby. W Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie jest 6000 drzew. Tam wokoło są takie drzewka, jak się wchodzi, zwiedza te pawilony. I 6000 tych drzewek to są drzewka Polaków, którzy ratowali życie Żydów w czasie II wojny światowej. Tam są niektórzy, że uratowali jednej rodzinie, a są tacy, co kilkuset ratowali i więcej życie. I mają swoje drzewko i mają nazwisko. Naprawdę my mamy się czym poszczycić. Nikt, żaden naród nie ma tyle tych drzewek, co Polacy w Jerozolimie. 6000 drzewek sprawiedliwych wśród narodów. I każdy z tych sprawiedliwych otrzymał takie odznaczenie od władz izraelskich. Przeważnie ambasador Izraela to wręcza. Jest też taka gratyfikacja finansowa, chyba $100 otrzymują te osoby. Ale w każdym bądź razie to ten order, czy te parę dolarów, bracia, ale siostry, co to znaczy wobec życia, które oni ryzykowali wtedy, ratując tamtych ludzi? A wielu się nie udało i zginęli wraz z tymi Żydami. 6000 tych, których się odnalazło. Czasami już te osoby nie żyją. Ostatnio widziałem, kiedy były wręczane przez ambasadora Izraela te odznaczenia, to synowie, córki tych ludzi odbierali te odznaczenia, bo już oni nie żyją. Tyle lat temu to było. Ale to piękne świadectwo, sprawiedliwy wśród narodu. Cudownie uratować komuś życie, bracia i siostry, ale to życie się ratowało, ryzykując własne życie. To były próby, to były dylematy moralne. Ja mówię, a jak to ty masz swoją rodzinę, to nie ratujesz rodziny, a takich jakichś ludzi nie wiadomo skąd ratujesz. Bracia i siostry i ratowali. Były też i negatywne przykłady, ale dzisiaj chcę mówić o dobrych rzeczach, także nie będziemy dzisiaj o tym mówić, innym razem. Przeczytajmy może kolejny werset, to już będzie z objawienia Jana 3:10. I Pan Jezus mówi tak, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Wiecie, czego się w tym tygodniu najbardziej boją na świecie? Kalendarza Majów. Bracia i siostry, popatrzcie, ponieważ zachowałeś nakaz mój. Nie, że żyjesz po swojemu i udajesz chrześcijanina, tylko tu jest napisane, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Bracia i siostry, możemy się czuć bezpiecznie, kiedy jesteśmy w Panu. I kiedy ludzie drżą, bo przychodzi kataklizm, przychodzi wojna, przychodzą straszne chwile, ludzie się boją. Nie wiedzą, co zrobić ze sobą. Ja wam tu czasami opowiadałem tą historię, myślę, że ją pamiętacie z czasów II wojny światowej, jak w Bielsku nasi bracia, którzy niejednokrotnie byli prześladowani przez swoich sąsiadów, kiedy przyszła II wojna światowa, wrzesień 1939 rok, ludzie uciekali. Masę Polaków zginęło na drogach. Nie zginęliby, gdyby nie wyszli na drogi, nie uciekali, gdyby zostali w swoich miejscach zamieszkania. Niemcy ostrzeliwali cywilną ludność i wielu, wielu Polaków w ten sposób zginęło. Kiedy gdzieś na wschód udawali się. I wtedy ci nasi bracia się modlili, co zrobić. I Pan im powiedział, zostańcie w domu. I ci sąsiedzi przychodzą, co wy robicie? Nagle sobie przypomnieli o tych ludziach w takiej pogardzie, tyle lat ich mieli i nagle jak przyszło nieszczęście, wiedzieli, że coś oni z Bogiem mają wspólnego i oni zawsze coś lepiej wiedzą niż my. i pytali się ich, co mamy zrobić. Mówią, siedzieć w domu. I ci, którzy siedzieli w domu, przetrwali, w zborze są, ale ci, którzy poszli na drogę, nie wszyscy już wrócili, którzy uciekali. Bracia i siostry, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Czy zawiedli się na Bogu? Bracia i siostry, ufajcie Panu. W godzinie próby was przeprowadzi Pan. Po to jest modlitwa. Po to jest wiara. Łatwo jest filozofować na temat doktryn, na temat jakichś kazusów teologicznych, sprzeczać się, spierać się, udowadniać coś, ale powiem wam, taka prosta próba przychodzi. I ona ci daje odpowiedź, gdzie jesteś z całą swoją teologią, jeżeli chodzi o życie z Bogiem. Taka prosta, wybita szyba w samochodzie. I gdzie jesteś ze swoją teologią chrześcijańską w tym momencie? Bracia i siostry, musi być próba, żeby sprawdzić. Dlatego nasz selekcjoner pojechał do Turcji i sprawdzał w Turcji naszych piłkarzy, żeby jednego znaleźć na wiosnę na ten ważny mecz. No zobaczymy, zobaczymy, bracia i siostry, jak to będzie, ale mamy wypróbować, mamy sprawdzić, mamy mieć pewność, że to jest wartościowe. Po tym, do tego możemy dojść w czasie próby tylko. Przed zawodami sportowymi trzeba próbę zrobić i wtedy się przekonamy, w jakiej formie jesteśmy. Bracia i siostry, list do Hebrajczyków 2,18. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. O kim to jest mowa? O Panu Jezusie, tak, bracia? Tak, drogie siostry, to jest mowa o Panu Jezusie. I dlatego takie nierozsądne się wydaje to, że ludzie Boga obciążają za wszystko, co dzieje się w ich życiu. Jakby Bóg zupełnie w jakimś nierealnym świecie żył, odizolowany od tego, co my przeżywamy i jak bardzo my tutaj cierpimy. Tymczasem Jezus Chrystus był, bracia i siostry, między nami. Był Bogiem i człowiekiem. I przeszedł te same cierpienia. Tak samo go bolała głowa, jak ciebie boli. Tak samo mu było przykro, jak umarł jego przyjaciel. Pamiętacie, jakiego kolegę miał Pan Jezus? Tak go lubił bardzo? Łazarza w Betanii. I płakał, prawda? Jak umarł Łazarz. I wiecie, był zdradzony, bo ci, którzy byli blisko Niego, kiedy ich najbardziej potrzebował, to oni wszyscy pouciekali. Kiedy potrzebował wsparcia grupy modlitewnej, pamiętacie, założył taką grupę modlitewną, 12 tam należało do tej grupy modlitewnej i chodzili do zboru tam na Górę Oliwną, tam mieli takie miejsce i tam się modlili i mieli mniej więcej ten sam czas, co u nas w zborze grupa modlitewna. Tak przeważnie w poniedziałek modliby się koło godziny, trochę więcej. I Pan Jezus nic ponadto nie mówi, słuchajcie, teraz 12 godzin tutaj módlcie się do świtu za mnie. Ale On mówi, godzinę. Godziny nie modli. Oni nawet godziny nie dali rady się pomodlić. Tak Go zawiedli. Bracia i siostry, a potem jak bardzo bolały te gwoździe, jak bardzo bolały te wyzwiska, jak bardzo bolała ta hańba na tym krzyżu, Ja wam chcę powiedzieć, że nie tak jak na obrazach, na tych rzeźbach, ten skazaniec jest zakryty. On był zupełnie nagi. To była wielka hańba tam na tym krzyżu, kiedy on wisiał, zbity, opuszczony, poraniony. I zawołał to, co my wołamy. Boże, Boże mój, czemuś mnie opuścił? To samo przeżywał. Bracia i siostry, nic lepsi nie jesteście. Ja jestem gotów powiedzieć, że jesteśmy gorsi w tej sprawie, bo o wiele mniejsze doświadczenia przeżywamy. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Tak, no, mam tych wersetów jeszcze tu troszkę wypisanych, ale popatrzyłem na zegar. A że punktualność jest grzecznością królów i z szacunku do was, bracia i siostry, powinienem zakończyć, dlatego wezmę jeszcze ostatni werset, żeby nie zawieść tych, którzy by jeszcze więcej chcieli posłuchać. I przeczytam jeszcze jeden z listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 17 werset i tym wersetem chciałbym zakończyć dzisiaj. I jest tam napisane coś fantastycznego, jeśli chodzi o próbę, o doświadczenie. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę. I ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę. Kto z nas posunąłby się do tego, żeby zaprowadzić swoje dziecko na górę Grojec i tam na ołtarzu z kamieni złożyć jego życie na ofiarę Bogu? Mniej więcej to zaproponował Bóg Abrahamowi. I wiecie, to jest coś niewyobrażalnego, co ten człowiek przeżywał w swoim sercu. On nie miał 12 synów. Pamiętacie, ilu synów miał Abraham? Jedynego. Nie mógł to Bóg od Jakuba zażądać takiej ofiary. Przecież on miał tylu synów. Od Izaaka. Jeden tylko. I bracia i siostry, Bóg i obietnica, Bóg i moja wiara. I idę z tym przez życie. I jest próba. I wiecie, co Abraham myślał, kiedy szedł tam na górę Moria, żeby złożyć Izaaka na ofiarę? My bardzo często podkreślamy to cierpienie w jakiś sposób czujemy empatię do Abrahama, w związku z tym chcemy się jakoś połączyć w tym bólu z nim. Ale bracia i siostry, Abraham szedł na górę Moria dlatego, ponieważ on miał wiarę w to, że kiedy złoży Izaaka na ofiarę, to Bóg wzbudzi z martwych tej samej chwili jego syna. To była wiara. On nie szedł tak beznadziejnie głupi tam, żeby jedynego syna poświęcić, powiedzieć koniec rodu naszego, wszystko skończone. On miał wielką wiarę w czasie tej próby, że nawet jeśli złoży tam jego życie, to Bóg wskrzesi zmartwych Izaaka, bo była obietnica, że wiele narodów z Izaaka wyjdzie. On będzie protoplastą wielu narodów. To jest wiara. To jest próba. Bracie i siostro, dlatego chcę ci jeszcze raz ten werset przeczytać. Poczytujcie sobie to za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Amen.